Jakiś czas temu miałem takie swoje studium i mój wzrok padł na jedno słowo i zdałem sobie sprawę, zadałem sobie pytanie, czy słyszałem już jakiś wykład, jakieś kazanie na ten temat. Nie potrafiłem sobie przypomnieć, żebym na ten temat słyszał cokolwiek. I rzuciłem się na to, żeby wszystkie te wersety, które mówią o tym słowie, przeanalizować. I stąd powstało takie kazanie. Prawdziwi mężczyźni nie płaczą. Po śląsku znaczy mniej więcej tyle, co tak, ale po dłuższym zastanowieniu się jednak nie. Co Biblia mówi na temat łez, płaczu? I wynotowałem bardzo dużo wersetów. I przygotowując się do tego kazania, musiałem tylko odrzucać niektóre wersety, żeby zmieścić się w czasie. I ku mojemu zdumieniu zauważyłem, że jedną z najbardziej takich płaczliwych ksiąg, o ile nie najbardziej taka płaczliwa księga, to pierwsza księga Mojżeszowa. Tam leją się łzy hektolitrami. O niektórych osobach nie jest powiedziane, że zapłakały. Ale ja sobie nie wyobrażam też, żeby Adam i Ewa nie zapłakali, bo wiedzieli, co utracili. To doświadczenie było bardzo bolesne. Stracili swojego syna w dosyć dramatycznych okolicznościach. Myślę, że tam było sporo płaczu. Ale skupimy się tylko na tych wersetach, na tych wydarzeniach, które mówią wprost, że ktoś tam zapłakał, że łzy się lały. Ezaw został oszukany i przyszedł do ojca i zapłakał, jak się dowiedział, że jego najbliższy brat, myśmy już wtedy kiedyś mówili o tym, że namieszał w testamencie. I Ezaw zapłakał. Później po wielu latach spotkali się razem. To Jakuba bardzo drogo kosztowało to, że musiał uciekać, służyć ileś tam lat, wręcz jako niewolnik. Po wielu, wielu latach wraca i rzucili się w ramiona i był jeden wielki płacz. Jakub zapłakał też wtedy, jak usłyszał tą nieprawdziwą informację, że jego syn Józef umarł. Był płacz. Później był jeszcze większy płacz, jak po wielu, wielu latach spotkali się w Egipcie. Rzucali sobie w ramiona. Obejmowali się, płakali. Najpierw Józef, dając się rozpoznać swoim braciom, bo nie umiał wytrzymać, bo tak szlochał, tak ryczał, że w całym Egipcie, na całym dworze było wiadomo, że wydarzyło się coś znaczącego. Zresztą cała ta historia, ta końcówka pierwszej Księgi Mojżeszowej w jakiś sposób proroczy odnosi się do Księgi Objawienia, do zakończenia naszej historii. Rozpoznanie, płacz wdzięczności, że tak się ta historia skończyła. Nieprawdopodobna. Długo płakali, po kolei rzucali się na szyję sobie i długo płakał w objęciach. Tak jest w tekście. Hagar zapłakała, bo nie chciała patrzeć na śmierć swojego dziecka. Mojżesz zapłakał. Mojżesza opłakiwali ci, którzy sprawiali mu wiele kłopotów. Ale jak umarł, to płakali przez 30 dni. Jest również takie miejsce, gdzie została pochowana Debora pod takim dębem i ten dąb został nazwany dębem płaczu. Dużo można by znaleźć miejsc na temat płaczu w księgach mojżeszowych. W Księdze Sędziów. W drugim rozdziale czytamy, że była taka miejscowość i tam anioł pański przypominał ludowi historię, w jaki sposób, w jaki niezwykły sposób Pan Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Musiał im to przypomnieć, bo jakoś już zaczęli zapominać. Później mówił im, że jesteście tak nieposłuszni, że będziecie musieli ponosić konsekwencje tego. I oni na wieść tego, że będą musieli ponosić bolesne konsekwencje swojego nieposłuszeństwa, zapłakali w tym miejscu jako cały lud i nazwali to miejsce, miejscem, miejscowość ta nazywa się miejscowością płaczu, Bochim. Estera, gdy dowiedziała się, jakie niecne zamiary ma Haman i poinformowała swoich rodaków. Haman chciał dokonać holokaustu na całym narodzie i miał już dokument w swoim ręku i mógł to doprowadzić do realizacji. Wtedy naród w swoich domach płakał głośno i pościł. W Księdze Rut czytamy, że były takie trzy dziewczyny, które zapłakały, bo doszło do takiego momentu, że musiały się rozdzielić. I Noemi powiedziała, nie nazywajcie mnie już więcej Noemi, rozkosz, ale nazwijcie mnie Mara, gorycz, jeden wielki płacz. Znamy tą historię, więc ja mówię do tych, którzy czytają Biblię i którzy wiedzą, znają te okoliczności, te historie. W Księdze Samuela czytamy, że Anna była bardzo przygnębiona, bardzo bolesne doświadczenie, bardzo znieważana i przyszła do świątyni i wylewała swoją duszę przed Panem i płakała ta dziewczyna. A Heli to źle odczytał i myślał, że ona jest pijana i zachowuje się jakoś dziwacznie. A ona mówi, wylewam swoją duszę przed Panem. Hiskiasz musiał zapłakać, gdy usłyszał taką wieść, że zbliża się śmierć, że śmiertelnie zachorował. I Pan Bóg wysłał do niego Izajasza z taką wieścią. Izajasz miał powiedzieć Hiskiaszowi, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. W księdze Joba, przyjaciele Joba, jak zobaczyli Joba po tej tragedii, jak zobaczyli te zgliszcza, jak zobaczyli ten pierwszy widok, to czytamy, że poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty. Job w tych bardzo trudnych chwilach powiedział, ku Bogu spogląda w łzach moje oko. Jest taki prorok, który jest nazwany prorokiem płaczu. Jeremiasz. Jeremiasz bardzo dużo płakał. Nawet stworzył taką żałosną pieśń, treny. Jest do wglądu, możemy przeczytać. Płaczący prorok. On jest w tym swoim zaangażowaniu dla dobra narodu. To zwiastowanie było tak żarliwe, tak mocno ostrzegał, że jest porównywalny do Pana Jezusa. To, co widzę, mówił Jeremiasz, sprawia ból mojej duszy. On przez 50 lat napominał, mówiąc im prawdę, a spotykał się z upokorzeniem, z prześladowaniem, dzisiaj byśmy powiedzieli z takim hejtem, ostatnio bardzo modne słowo. Ostrzegał ich, że to się źle skończy, jeżeli nie wrócą do źródła, to się źle skończy przez 50 lat. I później razem z tym ludem, z tymi, którzy przeżyli, musiał patrzeć na oblężenie Jerozolimy jak większa część Jerozolimy zginęła, jak została splądrowana, jak została spalona świątynia, jak ci, którzy ocaleli, zostali uprowadzeni do Babilonu. Powiedział im, słuchajcie, wyście przekroczyli miarę złego w 7 rozdziale Księgi Jeremiasza. Przekroczyliście miarę złego. Powołujecie się na Pana Boga, a dalej jesteście złodziejami, cudzołożnikami, dalej robicie to, co wyście wcześniej robili. Czy wyście pogłupieli, wyście z domu Bożego zrobili dom zbójców? To było mocne stwierdzenie. Dom zbójców, jaskinie zbójców. Jakie masz skojarzenia z jaskinią zbójców? Tam rodzą się najgorsze pomysły, jak kogoś okraść, jak kogoś znieważyć. To było mocne porównanie, ale to była Boża diagnoza. I Jeremiasz mówi, a jeśli mnie nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie. Dalej powiedział, strumieniami wód zalewa się moje oko. Zostali uprowadzeni w końcu do tej Babilonii. Nie wierzyli w to, że tak się stanie, bo mówili, przecież mamy świątynię. Traktowali świątynię jak talizman. Nam się nic złego nie może przydarzyć, bo w świątyni mieszka Pan Bóg, a On nas ochroni. Ale zostali uprowadzeni, bo stało się to, co zapowiedział im ten prorok, którego nie chcieli słuchać. I później stworzyli w tej Babilonii taki psalm 137. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy. Tak, tam myśmy siedzieli. Tam nie było nasze miejsce, ale tam myśmy siedzieli. I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Kazali nam śpiewać jakąś pieśń radości. A myśmy przecież zawiesili nasze lutnie na kołku. Bo jak śpiewać w takich okolicznościach? Później pojawił się Jeremiasz tam w tej Babilonii i Ezdrasz. I Nehemiasz wysłał tych wysłańców, znamy tą historię. I jak dowiedział się, jaka sytuacja jest w Jerozolimie, gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. Ezdrasz, to jest kaznodzieja jemu współczesny, na klęczkach płakał i modlił się i wyznawał grzechy ludu. Po kolejnej wielkiej tragedii, jak zburzyli po raz kolejny świątynię, tą, którą odbudował Herod, upiększył Herod, zostały zgliszcza i po dziś dzień mają ścianę płaczu. Dawid płakał po śmierci Saula. No to właśnie są wszyscy ci mężczyźni, ci bohaterzy, którzy, prawdziwi mężczyźni, którzy nie płaczą, tak? Chłopaki nie płaczą, jest taka piosenka, którą niedawno nawet słyszałem. Chłopaki nie płaczą i śpiewał to taki bajtel 10-letni. Po śmierci Saula zapłakał. Po śmierci swojego przyjaciela Jonatana zapłakał, bo Jonatan w młodości umarł. Jak w trudnych okolicznościach musiał uciekać przed swoim synem Absalomem, który targnął się na jego tron, to na Górze Oliwnej usiadł i zapłakał. W psalmie 6 napisał, Pan usłyszał głos płaczu mojego. Ale często spotykał się też właśnie z takim hejtem, z takim niezrozumieniem, z taką pogardą. I powiedział, że napój mój mieszam ze łzami. On pił herbatę, ale łzy ciekły, leciały do herbaty i on mówił, napój mój piję razem ze łzami. W 56 psalmie napisał, zebrałeś łzy moje w bukłak mój. Zapisałeś w księdze Twojej. Właśnie te wszystkie łzy zapisał. Wiecie, to jest niezwykłe, że Pan Jezus zna nie tylko nasze włosy, że nie tylko policzył nasze włosy, ale On liczy nasze łzy. I On zbiera te łzy w jakiś bukłak. że każda łza nie jest mu obojętna, że każda łza jest zapisana, że jest policzona, że jest zapamiętana. W tym psalmie przewija się taka myśl. Mówi o, w tym 56 psalmie, parę razy, teraz dokładnie nie wiem ile razy, ale Bogu ufam, Bogu ufam. Łzy się leją, ale można Bogu ufać i wtedy to ma sens. Synowie Koracha w 84 psalmie mówili o pewnej dolinie, która również została nazwana Doliną Łez, Doliną Płaczu. W naszym tłumaczeniu jest przetłumaczone wyschła dolina. Choćbym szedł przez wysłą dolinę, doliną, to ta dolina potrafi przemienić w źródła ociekające w jakieś wody. Dolina Łez może być doliną przemiany i myślę, że to jest doświadczenie wielu z nas, że wtedy, kiedy boli, wtedy, kiedy łzy ciekną, wtedy przybliżamy się do Pana. Oczywiście możemy również zgorzknieć, ale może to być dolina przemiany, bo wtedy możemy spoglądać ku Bogu, bo w Bogu, Bogu ufam. Izajasz mówił o czymś niezwykłym. Zapowiadał. Już nigdy nie usłyszy się w tym mieście głosu płaczu i głosu skargi. Potem powiedział, wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza. W innym miejscu mówi, troski i wzdychanie znikną. Takie proroctwo. W Nowym Testamencie zaczyna się dosyć nieciekawie. Dzieci giną. Płacz, czy słyszano głos w Rama. Płacz i żałosną skargę Rachel, która opłakuje dzieci, tak powiedział Jeremiasz. A to wydarzyło się właśnie w czasie narodzenia Pana Jezusa. Znamy historię. Dramatycznie się zaczyna Nowy Testament. Pan Jezus kiedyś do tej kobiety z Nain powiedział, która straciła swojego syna i ten kondukt pogrzebowy zbliżał się już do grobu. On zatrzymał ten kondukt, bo on był życiem i powiedział nie płacz, ale to nie były banalne słowa, bo on tak mógł powiedzieć, bo on wskrzesił to dziecko. I musieli pogrzeb odwołać. Pan Jezus, prawdziwy mężczyzna, najprawdziwszy mężczyzna, nie ma prawdziwszego. Zapłakał. Dwa razy czytamy, że zapłakał. Nad grobem Łazarza. Można powiedzieć z jednej strony ludzki odruch, ale on widział taką niewiarę wśród ludu i nawet wśród tych bliskich, przyjaciół, którzy myśleli, że gdyby troszkę wcześniej przyszedł, to można by było oszczędzić trochę łez, poradziłby sobie z chorobą. Ale on przecież powiedział im, ja jestem zmartwychwstaniem. Dziewczyny, nie wierzycie w to. Taka niewiara w ludzie, w ludzie, tak. Pan Jezus zobaczył Jerozolimę, nad którą również płakał Jeremiasz. To wiedząc, co wszystko się wydarzy i widząc tą niechęć, tą zatwardziałość, to, że nie rozpoznali czasu nawiedzenia, wtedy jak wjeżdżał do Jerozolimy, to dzieci uratowały całą sytuację, bo gdyby nie zaczęły śpiewać Hosanna, Hosanna, to kamienie by zaczęły uwielbiać tego, który wchodził do Jerozolimy. A ten lud był tak zatwardziały bardziej niż kamienie. I oni nie chcieli. Kiedyś Pan Jezus przyszedł do świątyni i był człowiek z usłą ręką i zapytał ich, co myślicie? Czy wolno dobrze czynić, czy źle w sabat? Oni wiedzieli, bo gdyby im wół wpadł do studni, to by pomogli. I tam jest napisane, że oni milczeli. Oni wiedzieli, co jest dobre, ale oni nie chcieli po prostu uznać go za Mesjasza i Króla Życia. Pan Jezus zapłakał. Pan Jezus kiedyś powiedział im przed swoim odejściem, że wy płakać będziecie, będą trudne sytuacje, bo będziecie niezrozumiani, będziecie pogardzani, będziecie płakać, ale wasz smutek w radość się obróci i nikt nie odbierze wam waszej radości. Będzie czas płaczu, ale zobaczycie, będzie czas radości. Ja jestem mężem boleści, bo tak o mnie powiedział Izajasz, doświadczony w cierpieniu, wzgardzony, ale to się wszystko zmieni. Dalej, bogobojni mężowie opłakują Szczepana. Piotr gorzko zapłakał. Prawdziwi mężczyźni. Apostoł Paweł, wtedy kiedy żegnał się z przyjaciółmi z Efezu, spotkali się na plaży i tam zrzucali się w ramiona, bo Paweł im powiedział, że ostatni raz będą oglądać jego oblicze, bo rusza do Jerozolimy. I oni nawet jakieś proroctwo spreparowali, czy nie wiem, jakieś pojawiło się proroctwo, nie jedź tam, bo tam cię zabiją. A Paweł im powiedział w tej Cezarei tak. Bracia, czemu płaczecie? Ja przecież gotów jestem nie tylko umrzeć dla imienia, cierpieć dla imienia Chrystusa, ale jestem gotów nawet umrzeć dla tego imienia. I teraz dopiero przeczytamy tekst biblijny. To były takie opowiadania, które znamy, ale otwórzmy Księgę Objawienia. Księga Objawienia, rozdział 5, bo tam pojawi się kolejny prawdziwy mężczyzna. 5 rozdział, może przeczytamy najpierw od 1 do 6 wiersza. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I płakałem bardzo. Jan nie był mięczakiem. Jan miał taki przydomek, syn gromu. No musiało się to skądś wziąć. Był synem gromu, ale Bóg go przemieniał. Często w takich dolinach płaczu. I on zapłakał. Został zabrany i oprowadzany po niebie z przewodnikiem. I zaczął zmysłami dotykać nieba. Czegoś niezwykłego. I on mówi, 3 razy myśmy tutaj przeczytali. I widziałem. I widziałem. W 6 wierszu. I widziałem. On zaczął to dotykać zmysłami. To było bardzo realne doświadczenie. Szatan próbuje kłamać na temat nieba. On jest ojcem kłamstwa. I on zawsze będzie kłamał. Będzie zniekształcał obraz nieba. On tam był. On dostał nakaz eksmisji. On został strącony i on będzie kłamał. I wtedy, kiedy Jan dotyka tego nieba zmysłami swoimi, płacze i bardzo płacze. W innych tekstach, innych tłumaczeniach czytamy, że on zawodzi z rozpaczy. W niebie? Co za dramat. Powinien dalej się zachwycać niebem. Co wzbudziło w nim taką konieczność płaczu? Dlaczego on płacze? Dlaczego zawodzi z rozpaczy? Może to pytanie, które pojawiło się na początku. Któż jest godny otworzyć te księgi, tą księgę? Co to była za księga? Co to był za dokument? Co to był za zwój? Jedno wiemy, że na pewno dotyczył spraw ziemskich. To, co dzieje się tutaj na ziemi. Niebo zawsze było zainteresowane tym, co dzieje się na ziemi. Aniołowie byli pełni podziwu, jak to jest możliwe, że ojciec wysyła swojego syna na ziemię i chcieli wejrzeć w te sprawy, ratować tych bezbożników. Ojcze! Niebo raduje się z jednego grzesznika. Niebo raduje się z jednego grzesznika, który przychodzi do Pana Jezusa. Jakiś ważny dokument. Ważny, bo opieczętowany. Nie tylko jedną pieczęcią, ale 7 pieczęciami opieczętowany. Jest w prawej ręce. Widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz. Bóg, jak trzyma coś w ręku, trzyma coś ważnego, coś, co dotyczy sprawy ziemi. Chcę poinformować, że zaczyna się coś dziać, że on jest w działaniu, że następuje jakieś dopełnienie, jakieś wypełnienie. Zapowiada się coś wielkiego. Ale żeby to otworzyć, to trzeba było tą księgę otworzyć w majestacie prawa. Nie można od tak, nie każdy mógł otworzyć, jeszcze po dzień dzisiejszy, gdzieś tam w sądach, no nie można niczego tak sobie, byle kto może otworzyć. Testamentu nie może ktoś od tak otworzyć. Tylko musi być ktoś prawnie umocowany. To, co było obiecane, to, co było zapowiedziane, to było opieczętowane. I to może teraz nabierać mocy. Pamiętamy, że w tym ogrodzie Eden pojawił się zwodziciel i zrobił taki zamach na Bożą własność. I Pan Bóg mu obiecał, będziesz zmiażdżony. I to z nasienia tej kobiety. Ewa już myślała, jak urodzi się Ezaw, albo może Kain. Sorry. Abel i Kain. Nie poprawiacie mnie. To myślała, że to już będzie rozwiązanie tej sytuacji, bo musiała często płakać, wiedząc, co straciła. Ale trzymała się tego słowa i to, myślę, podtrzymywało ich wtedy, jak już byli zesłani w nadziei, że pojawi się ktoś, kto odwróci tą sytuację, przemieni to. On został nazwany władcą tego świata, bo rzucił się na Bożą własność za przyzwoleniem człowieka, który miał panować na ziemi, tego zepsutego świata władcą. Ziemia pod przekleństwem. Odtąd całe stworzenie, począwszy od Adama i Ewy, wzdycha, jęczy, boleje i oczekuje. Oczekuje wypełnienia. Począwszy od Adama, ta klątwa grzechu spowodowała właśnie tyle łez, że Jan, widząc to, zapłakał, że no, była konieczność kogoś, kto odwróci tą sytuację. Czy jest ktoś mocny, żeby zmiażdżyć tego uzurpatora? Czy jest ktoś gotowy, kto może to uczynić? Kto może doprowadzić do wypełnienia tych obietnic, z którymi żyjemy? Że w końcu nie będzie już łez, jak powiedział Izajasz. Kiedy znajdzie się to wypełnienie? Kiedy skończy się ta cała śmierć, nędza, jęczenie, głód, wojny, a może ziemia już jest skazana właśnie na takie bezgraniczne właśnie holokausty. Kto jest mocny odnowić to? Kto ma taką stwórczą moc odnowienia całej tej, w tych wszechrzeczy? Kto zdejmie klątwę przekleństwa? Kto ma takie prawo złamania tych pieczęści? Jan miał wielkie zdanie na temat Pana Jezusa. Widział Go zmartwychwstałego i wiedział, że On jest Jego osobistym Zbawicielem. Ale wiedział, że są obietnice, które czekają na wypełnienie. Między innymi te, które myśmy powiedzieli z tej księgi Izajasza. Że skończy się wzdychanie na ziemi. Kto ma takie prawo? Kto ma taką godność? Kto ma takie moralne cnoty? Kto odwróci skutki tego grzechu, tego przekleństwa, które spowodowały wyciskanie tylu łez? I Jan dokonuje takiej obserwacji i widzi taką bezsilność i taką smutną perspektywę. Mieszkańcy nieba, ani ziemi, ani pod ziemią, nikt nie jest w stanie. Nawet ten mocny anioł, ani Gabriel, ani Michał. No i nagle słyszę: nie płacz. Te łzy Jana, myślę, że to były ostatnie te takie łzy, które są zbierane do tego bukłaka i policzone. Popatrz, jest Odkupiciel. Przestań zawodzić. Jest Odkupiciel. On ma prawo. On ma prawo, bo On słowo ciałem się stało. On jest krewnym naszym. Poprzez to, że stał się ciałem. On ma takie prawo i tu nam się pięknie kłania Księga Rut. On chce, On może. On ma takie prawo. To jest Odkupiciel, Wyzwoliciel. Jan patrzy na tego Odkupiciela i widzi, że to jest Lew z Judy. Że On może. Bo On jest tego nasienia, zapowiedziany wtedy tam w raju. I On obraca się i patrzy i widzi baranka. Ten baranek ma siłę lwa. On ma symbole władzy. 7 rogów, 7 oczu, 7 duchów bożych. On ma autorytet, On ma wszechmoc, On ma wszechwiedzę. Dalej czytamy, że On jest jak gdyby zabity. On miał znamiona, te znamiona, jakie zadano Mu tutaj na ziemi. Odkupiciel, Odnowiciel. I dalej czytamy w tekście, że jedyną dobrą reakcją całego nieba było uwielbienie. Eksplozja uwielbienia. Ten baranek. On ma prawo, ma moc i On chce rozpieczętować i doprowadzić całą historię do końca. Dopełnienie całego zbawienia. Znajdzie się wypełnienie. Ten stament nabierze mocy. To On doprowadzi historię zbawienia do końca, a gdy Mu wszystko zostanie poddane, bo On musi królować, a jako ostatnia zostanie zniszczona śmierć. Jakbyśmy tak popatrzyli od 4 rozdziału do 5, to najpierw kamera jest rzucona na tron w 4 rozdziale. I Jan opisuje ten tron, który widzi. Później ta kamera jest zwrócona na ten zwój. Później na baranka. A później na dzieło baranka. Popatrzmy, jak to się wszystko zakończy. 21 rozdział Księgi Objawienia. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Mamy bardzo ważną informację. To pierwsze musi przeminąć. Teraz wszystko musi stać się nowe. To, co teraz widzimy, ulegnie przemianie, zupełnej przemianie. Przed Jego obliczem w poprzednim rozdziale byśmy przeczytali w 11 wierszu 20 rozdziału, że przed Jego obliczem pierzcha ziemia i niebo. Kim On jest? Ten, który jest godny, że przed Jego obliczem pierzcha niebo i ziemia. On ma taką siłę, by dokonać takiej twórczej, nowej przemiany. Jest przed nami dzień. Ten dzień jest ważnym dniem. Jeszcze wiele się musi wydarzyć, ale Jan to zobaczył już. Popatrzył i poinformował. Widziałem, a te słowa są pewne i prawdziwe, więc nie mogę tego nie powiedzieć wam. Mówię wam, że tak się rzeczy mają i będą miały. Jest przed nami ważny dzień. Tego dnia niebiosa będą poruszone, bo wszystko dla Niego, przez Niego, ku Niemu zostało stworzone. Kolosan. Obietnica niezwykła. Nowy projekt. I widziałem nowe niebo, nowe ziemię, nową ziemię. To będzie zupełnie nowe. Nie takie nowe, a jutro już starsze. Ale to będzie zawsze świeże, zawsze nowe. To będzie, jakby Alek powiedział, ganz noje. Izajasz zapowiedział, że tak się wydarzy. I to się wydarza, bo on jest godny, żeby to doprowadzić do końca. To te jęki, te oczekiwania, ta tęsknota znajdzie wypełnienie. Nowe, inne, zupełnie inne. Zupełnie inne i będzie inne od wszystkiego, co znamy do tej pory. Szatan robi wszystko, żeby zniekształcić ten obraz. O niebo, harfy, tam jakieś śpiewanie. Co tam będziecie robić w tym niebie? A tu właściwie, czy to jest realne niebo? Tutaj w tekście czytamy, że to jest święte miasto, święte miejsce. Czytamy, że to jest wstępujące z góry. Potem czytamy, czego tam nie będzie. Łez tam nie będzie. Każda łza jest policzona. Do każdej łzy Pan Bóg wróci. Jest opisana. Włosy są policzone, łza. Nie musisz się przejmować. Przeżywałeś różne dramaty. Ale to będzie policzone i do tego się wróci. Czego tam nie będzie? Rozłąki, prześladowań, bólu, niezrozumienia, żalu, rozwodów. Tego wszystkiego, z kuliczego myśmy tutaj płakali. Śmierci nie będzie, cmentarzy. Wiecie, ile ludzi w ciągu jednego dnia na świecie ginie? Umiera? 148 tysięcy ludzi, to przypada dwie osoby na sekundę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Autostrada do nieba. Co jedną sekundę dwie osoby odchodzą. W naszym kraju 1080 ludzi odchodzi dziennie. Do wieczności. Tam nie będzie starzenia się. Tam nie będzie lekarzy, nie wiem, murarze. Będą, tak. Wiem, że adwokat będzie. Będziemy potrzebowali adwokata. Ale nie takiego słabego. Takiego, który powie: Ojcze, oni są winni. Oni są winni. Romek jest winny. Ale Ojcze, umarłem za niego. Zapłaciłem. Kto tam będzie? Czytamy w 7 wierszu, że tam będą zwycięzcy. 7 wiersz. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będą mu Bogiem, a on będzie mi synem. Zwycięzca odziedziczy. Nie, że zasłużył sobie na to miejsce, ale to jest spadek. On odziedziczy ze względu na te rany. Odziedziczy. Bo przyjdzie taki dzień, że będzie zmiażdżony. I obietnica z pierwszej księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału, 15 wiersza, znajdzie wypełnienie, że znajdzie wypełnienie też to, co powiedział Izajasz, co powiedział Jeremiasz i po kolei znajdzie wypełnienie, dopełnienie. Czy wszyscy tam będą? Popatrzmy jeszcze na zakończenie, na wiersz 27 tego samego rozdziału, na końcówkę. Albo na, przeczytajmy cały. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Napisz, bo te słowa są pewne i prawdziwe. A wejdą tam tylko ci. Tylko ci. Nie kto inny. Tylko ci tam wejdą, którzy są zapisani. Nie wszyscy. Tylko ci. I chciałbym teraz na już zupełne zakończenie, bo to muszę też powiedzieć, bo też takie fragmenty odnalazłem, a szczególnie w Ewangelii Mateusza, bodajże z 7 razy Pan Jezus powiedział osobiście, że jeżeli nie wejdą tam ci, którzy są zapisani, to inni pójdą w miejsce, gdzie będzie co? Płacz i zgrzytanie zębów. Płacz i zgrzytanie zębów. Jak dzisiaj nad swoimi grzechami nie zapłaczesz i powiesz, Panie, ratuj, bo chcę mieć adwokata, chcę mieć Ciebie jako obrońcę, bo ja chcę odziedziczyć, ja nie zasługuję, to znajdziesz je w miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak jest zimno, to się zgrzyta zębami. A mówi się, że w niebie, że w piekle będzie tak ciepło. Nie wiem, jak tam będzie. Będzie źle, bo tam będzie bez Pana Jezusa. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale dzisiaj może być dzień, jeżeli nie należysz jeszcze do Chrystusa, że sprawisz niebu radość, bo z jednego grzesznika niebo się raduje. Ty możesz zapłakać, ale to będzie taki smutek, ku przemianie. Amen.